17 września 1939 roku sowiecka Rosja napadła na Polskę. Był to tak zwany nóż w plecy. Dlaczego? Ponieważ dwa tygodnie wcześniej, 1 września, Polskę zaatakowały hitlerowskie Niemcy. Przed inwazją na nasz kraj Rosja i Niemcy podpisały pakt Ribbentrop-Mołotow o podziale między sobą ziem polskich, nazywany czwartym rozborem Polski. Nasz kraj zniknął z mapy świata, na polskich ziemiach rozpoczął się terror. Czy dziś ten scenariusz jest wciąż możliwy? Czy nasze państwo może przestać istnieć? O tym porozmawiamy w 82. rocznicę 17 września. To jest program Idź Pod Prąd na żywo. Eunika Chojecka, zapraszam. Witam Państwa serdecznie. Ze mną w studiu jest pastor Paweł Chojecki, szef telewizji Idź Pod Prąd. Witam.
Witam Ciebie, witam Państwa. Choć, że tak powiem, rocznica smutna, no to mądrzy ludzie z klęs wyprowadzają właściwe wnioski. Stąd i na to dzisiaj liczę.
Na to liczymy. Liczymy również na Wasze głosy, komentarze. Piszcie na czacie, na YouTubie i także na Twitterze, Facebooku. Z hashtagiem IPP TV. A teraz pokażmy fragment naszego filmu dokumentalnego. On jest co prawda o historii polsko-żydowskiej, ale jest tam duży fragment o napaści hitlerowskich Niemiec na Polskę i napaści komunistycznej Rosji na Polskę 17 września 1939 roku. I wracamy za moment z komentarzem, czy to może się dzisiaj powtórzyć.
Pierwszego września 1939 roku Polska została zaatakowana przez nazistowskie Niemcy. A 17 września tego samego roku przez komunistyczną Rosję. Opuszczone przez sojuszniczą Anglię i Francję, polskie wojsko, walcząc w osamotnieniu, zostało pokonane przez dwóch najeźdźców działających w porozumieniu. Tuż przed atakiem na Polskę, 23 sierpnia 1939 roku, Niemcy i Rosja podpisały pakt Ribbentrop-Mołotow o rozbiorze ziem polskich. Po wspólnej inwazji Niemiec i Rosji Polska została podzielona na dwie części. W polskim wówczas Brześciu nad Bugiem, 23 września 1939 roku, odbyła się wspólna niemiecko-rosyjska defilada z okazji zwycięstwa nad Polską. W dniu 28 września 1939 roku został podpisany w Moskwie Traktat o granicach i przyjaźni III Rzesza ZSRR. Zarówno Wehrmacht, jak i Armia Czerwona dokonały w Polsce we wrześniu 1939 roku wielu zbrodni na jeńcach i ludności cywilnej. W 1940 roku Rosjanie bestialsko zamordowali co najmniej 22 tysiące wziętych do niewoli polskich oficerów, policjantów, nauczycieli, polityków oraz innych członków elity narodu. Część pomordowanych na podstawie decyzji Stalina z 5 marca 1940 roku odnaleziono w roku 1943 w Lesie Katyńskim. Znaczna część z nich była narodowości żydowskiej. Dopiero w 1993 roku prezydent Rosji Borys Jelcyn przeprosił za te zbrodnie. Podczas II wojny światowej Niemcy zabili około 6 milionów Polaków, w tym 3 miliony Żydów, obywateli polskich. Zginęło około 20% ludności przedwojennej Polski. Niemcy zabili ponad 90% polskich Żydów. Największe straty osobowe, jak i materialne, poniosła Polska. Jeśli chodzi o zbrodnie rosyjskie na narodzie polskim, tylko w latach 1939-52 ofiarą komunistycznych represji Józefa Stalina padło 1 800 000 polskich obywateli. Większość z nich została deportowana w głąb Związku Sowieckiego. Z tego 150 000 straciło życie. Po II wojnie światowej Polska była pod okupacją rosyjską. Rosyjskie wojska opuściły Polskę dopiero w 1993 roku. Do dziś nie uzyskaliśmy należnych reparacji wojennych ani od Niemiec, ani od Rosji. Pierwszy ambasador Stanów Zjednoczonych w komunistycznej Polsce, Arthur Bliss Lane, przekonał się naocznie, jak podstępna i totalna jest okupacja rosyjska na naszym terenie. Wspomnienia ze swojej misji w Polsce zakończył zdaniem: obowiązek niedopuszczenia do opanowania przez komunistów Francji, Włoch czy jakiegokolwiek innego kraju oraz obowiązek przywrócenia wolności Polsce i innym narodom spoczywa na społeczeństwie Stanów Zjednoczonych i wszystkich krajów demokratycznych.
Całość tego materiału znajdziecie na naszym kanale na YouTube, także teraz na czacie. Na Facebooku jest to materiał niebezpieczny. Tak został oznaczony.
Co tam jest niebezpiecznego? Chyba prawda jest niebezpieczna.
Chyba tak, ale dzisiaj będzie dużo tej prawdy. Jeżeli ona jest niebezpieczna, to przepraszamy z góry Państwa. Pierwsze pytanie do Ciebie.
Wróćmy. Ty już mówisz o obrazie uczuć religijnych miłośników kłamstwa, tak? Że taką tablicę, przepraszam, kto lubi właśnie, kłamstwo, jeżeli naraża się na obrazie swoich uczuć religijnych, czyli kto wierzy w kłamstwo.
Jeżeli jest taka wspólnota wyznaniowa, to rzeczywiście może się poczuć dzisiaj obrażona.
Oj, to jest chyba najliczniejsza wspólnota wyznaniowa w świecie.
Powróćmy do XX wieku, a tak naprawdę pewnie długo wcześniej. I pierwsze pytanie według Ciebie. Co doprowadziło do tego, że Polskę zaatakowała zarówno sowiecka, komunistyczna Rosja 17 września 1939 roku, jak i wcześniej 1 września tego roku hitlerowskie Niemcy?
No tak najkrócej, no to bo im się to opłacało. Bilans zysków i strat wyszedł im bardzo poważnie na korzyść tego wspólnego ataku na Polskę. No i tego ataku dokonały. No były pewne niebezpieczeństwa. Możemy o tym szerzej podyskutować. Znaczy, no niebezpieczeństwem było, że ruszy Francja, ruszy Anglia i Niemcy zostałyby w ciągu 2 tygodni zniszczone, nie? Ale Hitler założył, i to słusznie, to była jego największa, że tak powiem, niewiadoma, tego się bał, założył, że jeśli by zaatakował Francję, to Polska ruszy pełną mocą na Niemcy zgodnie z traktatowym porozumieniem o wzajemnym asekurowaniu się przeciwko Niemcom, a kiedy uderzy na Polskę, jeszcze mając w odwodzie sojusz z Rosją, Stalina, który też mu obiecał, że z drugiej strony uderzy, no to był pewien, że Francja i Wielka Brytania najwyżej dokonają jakiejś manifestacji, być może nawet wojskowej, ale nie zagrożą samej istocie istnienia Rzeszy Niemieckiej. Po tej kalkulacji po prostu zaatakował.
Rzeczywiście, no, dobrze przewidział Hitler reakcję Niemiec, reakcję Francji i Anglii, ale
można jeszcze
czy
dodać,
można było temu zapobiec? Czy można było tego uniknąć? To jest pytanie, które zadają sobie historycy, ale również publicyści, dziennikarze, zwykli ludzie. Czy rzeczywiście tej hekatomby w Polsce można było uniknąć?
Nie powiem takiego łatwego rozwiązania, jak często mówi Piotr Zychowicz, czy wcześniej ten kierunek myśli geopolitycznej z czasów II Rzeczpospolitej, oceniając czasy II Rzeczpospolitej, profesor Paweł Wieczorkiewicz, bo to on głównie spopularyzował, Piotr Zychowicz podniósł dalej tę pałeczkę po śmierci profesora Pawła Wieczorkiewicza.
Jaki to był scenariusz?
Scenariusz, że trzeba było sprzymierzyć się z Hitlerem i zaatakować Moskwę. Pytanie, czy jeśli chodzi o nastroje panujące w Polsce w 1939 roku, o całą historię naszego państwa, zmagań z Rosją, zmagań z Niemcami, czy niedawna wojna z 1919-20 roku, czy to wszystko razem, nie, dawało możliwość tego manewru. Bo jeśli by ten manewr, geopolitycznie on się wydaje oczywisty, że Polska, tak jak Węgry, powinna pójść razem z Niemcami na Rosję. Ale Polacy, można powiedzieć, opinia publiczna czy naród polski wierzył w całkiem inny scenariusz. Wierzył w całkiem inny scenariusz. I teraz z punktu widzenia takiego historycznego, z punktu widzenia wojskowego, to rzeczywiście się opłacało. Tu Piotr Zychowicz liczy, że te dywizje, szczególnie dywizje kawalerii, przygotowane do walki na wschodzie, na bezdrożach wschodu, na mokradłach, na tych błotnistych drogach, na też takich długich, w przypadku zimy, jakichś różnych możliwości manewrowych, to polska kawaleria była do tego szkolona, do tego przygotowana i rzeczywiście Wehrmacht, mając takie posiłki w postaci brygad polskiej kawalerii, Moskwę zająłby pewnie wiele miesięcy wcześniej. Nie? I to wychodzi z takiej tam układanki, powiedzmy, takiej trochę sztabowej. Nie?
Czyli żeby uniknąć hekatomby II wojny światowej, powinniśmy się sprzymierzyć z Hitlerem.
Nie powiedziałem tego, powiedziałem tylko, że taki scenariusz dzisiaj jest rysowany, ale ja myślę, że on w 1939 roku już nie mógł być zrealizowany.
Dlaczego?
Ponieważ polski rząd karmił naród takimi wielkomocarstwowymi hasłami. Nie oddamy ani guzika. Nasza armia jest gotowa odeprzeć atak niemiecki. Nie? Pokonamy Niemcy. Za parę tygodni będziemy w Berlinie. Nie? No, takie różne, no jakby to powiedzieć, fanfaronada taka była uprawiana przez władzę, tu głównie Ryt Śmigły, marszałek, który tak no, niby zastąpił Piłsudskiego, mówię niby, bo to nie dorastał mu do pięt. Także taka fanfaronada została, że tak powiem, przeprowadzona. Naród w to uwierzył. Naród uwierzył też w sojusze te francusko-brytyjskie. I w tym momencie kto miał powiedzieć w 1939 roku, kto miał powiedzieć Polakom prawdę, że nasza armia w tym stanie ułożenia bojowego, czyli ułożenia z I wojny światowej, że jest rozłożona na granicy wieloset-kilometrowej, kiedy Niemcy mają gotowe możliwości oskrzydlenia nas przez atak z północy, z Prus niemieckich, nie? gdzie są Niemcy, i przez Słowację, która księdza Tisso, która już wtedy była aliantem Hitlera, i przecież też dywizje słowackie zaatakowały nas razem z Niemcami od południa. Czyli mamy ogromną granicę rozwiniętą na setki, tu dużo ponad 1000 kilometrów. Mamy już manewr oskrzydlający, wynikający z mapy. Na północy są Niemcy, na południu są Niemcy i Słowacy, no i na zachodzie są Niemcy. Czyli manewr oskrzydlający jest gotowy, to już tej Rosji nie trzeba było, żeby już widać, że Polska jest w kleszczach, a my rozłożyliśmy armię decyzją naczelnego wodza na bój, można powiedzieć, taki w okopach, jak w I wojnie światowej. światowej był. Kiedy już wiadomo było, to już Sikorski generał pisał, że następna wojna będzie manewrowa. To duże jednostki pancerne będą rozstrzygały o losach kampanii, a myśmy rozłożyli na pierwszą wojnę światową wojsko. Czyli ono było w pierwszych dniach, można powiedzieć, wojny do rozbicia przygotowane. Nie?
Czy mieliśmy...
No i tak mógłbym mówić.
Czy mieliśmy inne wyjście, żeby wygrać tę wojnę? No, niby byliśmy wśród aliantów i wygraliśmy drugą wojnę światową, ale tak naprawdę to było dla nas najkrwawsze wydarzenie.
Nie, trzeba powiedzieć prawdę. Polska...
Tylko w przymierzeniu z Hitlerem.
Że byliśmy w tych aliantach. Polska była i jest największym przegranym II wojny światowej. Polska była i jest... Ta defilada z 1946 roku w Londynie, gdzie nie dopuszczono Polaków do defilowania wśród aliantów zwycięskich, bo tak sobie zażyczył towarzysz Stalin, bo tak sobie zażyczyła Rosja, alianci tego usłuchali, jest ogromnym symbolem przegrania przez Polskę i to w najbardziej, można powiedzieć, drastycznym, no nie mam słów, najbardziej... No to jest hekatomba, to jest dobre słowo i do dzisiaj skutki II wojny światowej wiszą nad narodem polskim. Na przykład, że nie mamy przywództwa. To jest właśnie zagłada inteligencji polskiej. Zagłada inteligencji polskiej dokonana zarówno przez Niemców, a do spółki z Rosjanami, bo przypominam, że oni nawet w Zakopanem się tam spotkali gestapo i NKWD i myśleli, jak wykończyć polską inteligencję, żeby Polska nie miała samodzielnego, mądrego przywództwa, wybić wszystkich. No to jest skutek, z którym do dzisiaj na przykład walczymy. O reparacjach nawet nie wspomnę.
Rzeczywiście była to akcja AB, między innymi o likwidacji polskiej warstwy przywódczej. Ale wrócę do tego pytania. Czyli mieliśmy możliwość tylko sprzymierzyć się z Hitlerem, żeby wygrać, tak naprawdę wygrać II wojnę światową, żeby tylu Polaków nie zginęło, Polaków
zależy...
i Żydów polskiego pochodzenia.
Zależy, kiedy zadasz to pytanie. Znaczy, w którym roku mieliśmy?
Zadaję je dzisiaj.
Wiem, ale pytasz, ale... o który rok? Czy 33?
Właśnie, to by musiało być dużo, dużo wcześniej.
W 30, nie pamiętam, czy to był 33, ale tak strzelam gdzieś w tych okolicach. Ta sprawa jest słabo zbadana, ale marszałek Piłsudski wtedy zaproponował Francji manewr wspólnego uderzenia na Niemcy, żeby zdusić plan Hitlera, plan budowy Rzeszy, plan obalenia tego porządku po I wojnie światowej zbudowanego, czyli porządku wersalskiego, w którym Niemcy są słabe, w którym Niemcy nie mogą posiadać armii, praktycznie mogą mieć tylko jakąś tam, nie wiem, Reichswehre, czy jak się to nazywało, takie siły policyjne. Tomny, tam Zagłębie Rury, to był w ogóle zdemilitaryzowany. Francja sobie zażyczyła, że tam żadnych wojsk, tylko policja niemiecka może być na tym pasie przygranicznym i tak dalej. I tak jeszcze większych, różnych wiele upokorzeń dla Niemiec w wyniku przegranej pierwszej wojny światowej. Oczywiście było wiadome, że Niemcy po takim okresie rozbicia, po okresie demoralizacji powojennej zaczną znowu myśleć, żeby być potęgą, nie? No bo oni cały czas myślą, jak podbić świat. No to jest taka ich, że tak powiem, hobby narodowe.
No właśnie, do tego jeszcze wrócimy. Dlaczego Rosja i Niemcy wciąż dążą nie tylko do likwidacji Polski, zapytam, czy dążą i dzisiaj. Ale wróćmy do tego, czyli 33 rok,
tak,
też Hitler...
Prewencyjne, krótkie uderzenie, kilka brygad kawalerii, z drugiej strony jakaś tam odpowiedź francuska i nie ma Hitlera. Nie?
Kiedy Hitler dochodzi do władzy. 33
tak,
rok.
Także wtedy był czas.
Jeszcze był czas, żeby...
Wtedy był czas, żeby tu dalej ten...
Zapobiec drugiej wojnie światowej, twoim
światowej.
Zdaniem?
No oczywiście. No to cóż to, no to wtedy trzeba by budować silny pakt tutaj państw zachodnich, czyli Francji, Anglii i Polski przeciwko Rosji. No bo wiadomo było, że Rosja, która dostała manto od Polaków w 1920 roku, no praktycznie zniszczyliśmy potęgę inwazyjną komunistyczną, komunistycznej Rosji na przedpolach Warszawy i później goniąc ich tam daleko, daleko na wschód, po Białorusi, po Litwie i tak dalej, że Rosja, tak samo jak Niemcy, będzie myśleć o rewanżu, będzie próbować odbudować swoją potęgę militarną i znowu zaatakować na Zachód. Nie? To była oczywista oczywistość. Nie? Także tu po pokonaniu Niemiec w 1933 roku no, należałoby pomyśleć, jak zrobić wyprawę pokonującą Rosję. Nie? No, to jest oczywista oczywistość. Także, ale to jest, mówię, to jest historia alternatywna, to się nie da.
No tak, ale
już
mówimy
dzisiaj
o tym, mówimy o tym.
Także
po
były
to,
scenariusze, to ale również nie w 1939.
Czyli
w 1939 roku mogliśmy się już tylko poddać. To jest, podejrzewam, że teza, że tak powiem, no jakby to powiedzieć, niemożliwa do przyjęcia dla części jeszcze dzisiaj narodu polskiego. Po ogromnych błędach polityki, szczególnie po śmierci Piłsudskiego, bo
Piłsudski umiera w 1935 roku.
Tak, Piłsudski powiedział tak, albo Hitlera trzeba zniszczyć, i zaproponował wspólny rajd na Berlin Francuzom, oni powiedzieli, że dadzą swoją prasę, że dadzą publicity, że zapewnią Polakom dobrą prasę na Zachodzie, PR zapewnią, a Polacy niech wyleją krew. Noż to Piłsudski powiedział, mam was w dupie. Nie? I mówi, no to trzeba się dogadać z Hitlerem. To rozumiał. Że albo zniszczymy Hitlera do spółki z Francuzami i utrzymujemy ten ład wersalski, być może go jeszcze dopracowujemy, zwiększamy, tu Trójmorze można było budować, różne takie geopolityczne pomysły, albo trzeba się dogadać z Hitlerem. No to można zobaczyć, jak Hitler cenił Piłsudskiego, jeśli chodzi o te warty i pogrzeb Piłsudskiego, no to on i zarówno tu delegacja była w Warszawie, jak też i w Berlinie, tam warty wystawiono, jakieś tam naprawdę z wielką pompą żegnano Piłsudskiego, no bo Hitler rozumiał, że to jest człowiek wyprzedzający epokę. To jest człowiek, jeśli chodzi o myśl geopolityczną, no kompletnie tak genialny, że to nawet Hitler się do niego nie równał, jeśli chodzi o te plany strategiczne i przewidywanie przyszłości.
Powiedziałeś, czyli lepiej było się poddać w 1939, niż sprzymierzyć się z Hitlerem?
Na sprzymierzenie z Hitlerem to już było za późno w 1939 roku. To był czas 1938, może jeszcze początek 1939 roku. W sierpniu, wrześniu, mówię, no już tuż przed wybuchem wojny, kiedy Niemcy już rozmieściły wojska w tym planie Fall Weiss, tak się nazywał ten plan ataku na Polskę, zresztą na kolanie opracowywany. Niemcy w ogóle się zdziwiły, że Polska taki wariant takiej szaleńczej wojny wybierze. Nie? Zresztą Piłsudski na łożu śmierci mówił, będzie wojna światowa, ona jest nieunikniona, bo Niemcy wstają z kolan, bo Rosja bolszewicka ma ogromne, że tak powiem, apetyty, nie? Bo widać było, że zmiana następuje, jeśli chodzi o panowanie Wielkiej Brytanii i Stanów Zjednoczonych. To było wiadomo, że dzisiaj żyjemy w dokładnie takich samych czasach, że gdzieś jakieś przesilenie, można powiedzieć, starego, funkcjonującego porządku i wchodzimy w nowy. Dlatego dzisiaj ten temat, że Polacy troszeczkę szerzej, zamiast tam patrzeć o dupie Marynie czy brodzie Brauna, opowieści i tak dalej, żeby spojrzeli na los swojego państwa w kontekście losu świata.
Długofalowo. Ale tak, jeszcze chciałam cię zapytać, dla niektórych naszych widzów, dla Polaków ogólnie, sprzymierzenie się z Hitlerem, z jednym z największych zbrodniarzy na świecie, w historii świata, jest niemożliwością, tak zwane imponderabilia.
Dlatego
Polaków
mówię,
jest to niemożliwe.
Dlatego mówię, że w 1939 roku już, kiedy i następowała ogromna, że tak powiem, nienawistna propaganda z obu stron, znaczy z naszej strony to nie była nienawistna, tylko taka bardziej hura optymistyczna. Ze strony niemieckiej było już propaganda, że tu Polacy zabijają Niemców. Przecież Polska miała wtedy, myślę, no nie potrafię oszacować tak dokładnie, ale myślę, że to było między 500 000 a 1 000 000 osadników niemieckich w całej Polsce. Nie? I to byli ludzie, którzy tu w czasie zaborów przyszli, czy jeszcze w różnych czasach tam Niekiedy na przykład biznesmeni czy rolnicy niemieccy w XIX... Tak, tak, ale chcę pokazać, że ogromna mniejszość niemiecka, tu może wóz techniczny nam powie, jaka była skala, szacuje między 500 tysięcy a 100 tysięcy, a przepraszam, a milion, a proszę o tutaj dokładne dane, że ci ludzie, tutaj to nie była, wiecie, agentura niemiecka, nie? To byli ludzie, którzy tu w dobrych celach przyszli, oni się zasymilowali. Na przykład koło Lublina jest taka miejscowość Niemce. No to kto tam mieszkał? No Niemce, no i tyle, nie? Podobnie tutaj w naszych okolicach, też okolice Nałęczowa i tak dalej, też były koloniści niemieccy.
Proszę bardzo, tylko
powiem. I ci ludzie byli naprawdę wiernymi obywatelami Polski, dobrze pracowali, dobrze funkcjonowali. Oczywiście propaganda hitlerowska zrobiła wodę w mózgu części mniejszości niemieckiej na terenie Rzeczpospolitej. Mhm. I tak zwana piąta kolumna była, jest taki film, serial Polskie Drogi, nie? Pamiętamy, tam właśnie wycofuje się oddział kawalerii dowodzony przez jakiego aktora? Jakąś tam nazwę, no taki przystojny wtedy, nie? Bo to tam, nie wiem, lata 80. chyba. Sprawdźcie, proszę. No w każdym razie ten młody porucznik przyjeżdża do tego miejsca, gdzie tam wakacje spędzał u niemieckiej rodziny właśnie, nie? To jest pierwszy odcinek serialu Polskie Drogi, możecie sobie tam obejrzeć. To właśnie jest to. I tam ojciec oczywiście jest za Polską. Ojciec przyjmuje polskich żołnierzy i tak dalej. Rozumie lojalność, rozumie przyjaźń z tym, ale jego syn już jest właśnie wychowany w tym duchu hitlerowskim, już buduje piątą kolumnę. Dalej nie będę spoilerował, no ale nieprzyjemnie się robi. Także mówię, propaganda niemiecka już wtedy była bardzo silnie antypolska. W tym momencie, powiedzmy w sierpniu 1939 roku, absolutnie już nie mieliśmy szansy na to, co proponuje Paweł Wieczorkiewicz, proponował kiedyś, czy dzisiaj Piotr Zychowicz o tym pisze, bo nastroje były już całkowicie inne. Niemcy też już geopolitycznie mieli nas w garści, mieli już sojusz w sierpniu podpisany, pod koniec sierpnia, ze Stalinem, że Stalin zaatakuje Polskę z drugiej strony, stąd będzie to krótka kampania. Mogliśmy w tym momencie się tylko poddać albo walczyć w beznadziejnej wojnie. To był nasz straszny wybór w tym momencie.
Wybraliśmy walkę.
Wybraliśmy wojnę, nie? Wybraliśmy walkę jako piersi. Testament Piłsudskiego był do wojny światowej. Pod żadnym pozorem nie wchodźcie jako piersi. Polska ma wejść ostatnia do tej wojny. Wtedy mamy szansę ją przetrwać. Wejdziemy piersi, znikniemy z mapy świata.
I miał rację.
Dlatego mówię, że to był geniusz geopolityczny.
To jeszcze chwila przed materiałem filmowym. Czy tamci rządzący byli podobni do dzisiejszych? Kto wtedy rządził? Jaka to była formacja? Jakie mieli hasła? Jakie mieli dążenia?
No to byli etatyści. W tym sensie jest to samo co PiS. Etatyści, czyli ludzie, którzy wierzą, że państwo załatwi wszelkie bolączki. Choć nie była to ta katokomuna, którą mamy dzisiaj w formie pisowskiej, nie? Ten sojusz katolickiego ołtarza z komunistycznym, socjalistyczno-narodowym, jak tam ktoś już się by chciał upierać w te odmiany socjalizmu czy komunizmu tronem. To jest katokomuna. Wtedy mieliśmy raczej taką opcję z kościołem na bakier, mówię, jeśli chodzi o obóz piłsudczykowski, rządzący. Oni tak, że tak powiem, no tam mieli duże, że tak, spory z kościołem. Kościół katolicki bardziej wspierał te arystokratyczne, takie ziemiańskie jakieś partie tam Zamoyskiego i różne takie rzeczy. Piłsudczycy byli raczej w kontrze do kościoła rzymskokatolickiego, także to nie była ta taka, no, kato, nie? Chociaż oczywiście tam biskupi, księża, no to tam różne czołowe te przy tych uroczystościach tam dalej brali udział, ale na pewno oni wierzyli, że państwo rozwiąże wszystkie problemy, wprowadzali wiele rozwiązań socjalistycznych, nie? Takich właśnie, gdzie państwo realizuje różne inwestycje czy dążenia gospodarcze, państwowe, nie? Znaczy narodowe, nie? Że nie własność prywatna, nie inicjatywa oddolna, tylko państwo. Oczywiście oni mniej kradli. Nie? W porównaniu z bandą, która rządzi po 89 roku, no, różnymi bandami, oni się tam mają kolory jakieś, bo tam ideowo oni się nie różnią, ale kolorami się różniają, rozróżniają się kolorami te bandy, które rządzą po 89 roku. Tamci mniej kradli i rzeczywiście rozumieli, że ludzie wybitni muszą stać na czele, nie? A nie jakieś dyzmy, jakieś, no, takie elita z Gołębnika, jak to z Radomia, nie? Tam takie coś padło, nie? Bardzo, to chyba od Arystotelesa jakiś tam jego przydupas powiedział bardzo ładnie, nazwał.
Jeżeli mówimy o rządzie, to teraz kartka z kalendarza Piotra Setkowicza, szefa działu Historia, Idź pod prąd, o tym, co zrobił, czego dokonał Związek Sowiecki 17 września na Polskę i jak zachował się polski rząd i naczelne dowództwo. Prosimy ten materiał filmowy i wracamy za moment.
Siedemnastego września 1939 roku o godzinie 1 w nocy zastępca Ludowego Komisarza Spraw Zagranicznych Władimir Patiomkin odczytał ambasadorowi Rzeczpospolitej w Moskwie Wacławowi Grzybowskiemu notę stwierdzającą, że państwo polskie przestało istnieć, w związku z czym umowy, które rząd sowiecki z nim zawarł, już nie obowiązują i Armia Czerwona wkroczy na terytorium Polski. Ambasador Grzybowski odmówił przyjęcia tej noty. O godzinie 3 nad ranem Armia Czerwona przekroczyła granicę sowiecko-polską na całej jej długości. W operacji tej brało udział 620 tysięcy żołnierzy, 4700 czołgów i 3300 samolotów. Było to całkowite zaskoczenie dla ludzi kierujących państwem polskim. Do rządu i naczelnego wodza docierały informacje o tym, że do paktu Ribbentrop-Mołotow został załączony tajny protokół. Wiedziano o mobilizacji w Związku Sowieckim oraz o tym, że sowieccy pogranicznicy 13 września przecięli zasieki na granicy. Nie wyciągnięto jednak z tego właściwych wniosków. Granicy pilnowało jedynie około 20 tysięcy żołnierzy Korpusu Ochrony Pogranicza. W pierwszych godzinach sowieckiej agresji naczelne dowództwo starało się podtrzymać ich wolę oporu, jednak wieczorem tego dnia naczelny wódz wydał dyrektywę ogólną nakazującą odwrót do Rumunii i na Węgry i unikanie walk z Sowietami. Rząd i naczelne dowództwo przekroczyły granicę rumuńską w nocy z 17 na 18 września. Niektóre oddziały Wojska Polskiego stawiły opór. W walkach z Armią Czerwoną zginęło po obu stronach kilka tysięcy ludzi. Jednak do stwierdzenia stanu wojny między Polską a Związkiem Sowieckim nie doszło.
Mamy już komentarze od Was. Mariusz Michałek. To, że Polska jeszcze istnieje przy takich politykach, jest niezbitym dowodem na istnienie Boga.
Bardzo trafny komentarz. Ja też uważam, że to jest tak, jakby Bóg jeszcze miał jakieś nadzieje co do nas, Polaków, co do naszego narodu, że jest tak pobłażliwy. Bo jeśli chodzi o głupotę naszego narodu, o jakość elity politycznej, to rzeczywiście no, już dawno nie zasługujemy na istnienie, ale ja liczę, że w polskim narodzie jeszcze tli się jakaś taka część, do której nie dotarła prawda Ewangelii, a jak dotrze, to ta część się obudzi. Nie? I tak bym rozumiał to, że Bóg jeszcze czeka, jeszcze daje naszemu narodowi, naszemu państwu polityczną szansę.
No to teraz pytanie, dlaczego Anglia i Francja nam nie pomogły? Co się wtedy w ogóle stało, działo w Stanach Zjednoczonych? No, z USA nie mieliśmy podpisanych żadnych umów, że nam pomogą w razie agresji, ale z Anglią i z Francją mieliśmy.
Tu trzeba jasno powiedzieć, że wtedy w doktrynie militarnej czy geopolitycznej Stanów Zjednoczonych jeszcze królował tak zwany izolacjonizm, czyli że Ameryka no, z wielkim trudem i oporami będzie się angażować poza swoimi granicami. Przypominam, że w I wojnie światowej to też wcale Ameryka od razu nie ruszyła. Dopiero po zatopieniu przez Kriegsmarine jednego z okrętów, znaczy ze statków pasażerskich amerykańskich, dopiero wtedy przystąpiły Stany Zjednoczone do I wojny światowej. To w dość tam ograniczonej, powiedzmy, skali. A II wojna światowa to już co innego, ale no tu najpierw był Pearl Harbor i wojna z Japonią, z pierwszym wrogiem Stanów Zjednoczonych, dopiero później ten europejski teatr działań wojennych. Ale podstawowe pytanie, co Polska mogła zrobić już powiedzmy w sierpniu 1939 roku, to tu mieliśmy do wyboru to, co możemy otworzyć sobie Ewangelię Łukasza, 14 rozdział. Ludzie niekiedy mówią, nawet niekiedy tacy chrześcijanie, Kubusie Puchatki, ja ich nazywam, że Jezus nie interesował się polityką, albo tam chrześcijanie nie powinni się interesować polityką. Jakieś takie tak durne rzeczy mówią, no to otwórzmy sobie Ewangelię Łukasza, 14 rozdział i tu jest geopolityczna, czy bardziej strategiczna lekcja Jezusa. 14 rozdział, werset 31. Który król, wyruszając na wojnę z drugim królem, nie siądzie najpierw i nie naradzi się, czy będzie w stanie w 10 tysięcy zmierzyć się z tym, który z 20 tysiącami wyrusza przeciw niemu. Jeśli zaś nie, to gdy tamten jest jeszcze daleko, wysyła poselstwo i zapytuje o warunki pokoju. No zobaczcie, w tej książce to wszystko jest. Oczywiście następne pytanie to, dlaczego jeden król ma 10 tysięcy, a drugi król ma 20 tysięcy? Nie? Ale to już jest inne pytanie. Zapraszam na jakieś moje kazanie na ten temat o błogosławieństwie Bożym czy o władzy politycznej. Tam ten temat szczegółowo poruszam. Można tu zobaczyć prostą radę. Niekiedy w 10 tysięcy można pokonać 20 tysięcy. Nie? To się zdarzało, kiedy my mieliśmy najlepsze w dziejach świata praktycznie oddziały husarii, najlepiej wyszkolone, najlepiej wyposażone, górujące techniką wojskową nad całym ówczesnym światem, czyli praktycznie nikt nie mógł podskoczyć. Jeśli polska husaria w odpowiedniej masie przystępowała do szturmu, no to myśmy sobie mogli w kilkuset, że tak powiem, tysiące rozwalać, nie? Czyli tam jeden do dwóch, to polska husaria walczyła można powiedzieć, w stosunku 1 do 40. Nie? To największy, jaki znam, stosunek przewagi, to akurat Tatarów, 1 do 40 i też nie dała się pokonać. Nie? Także wiecie, tu 1 do 2 to dla polskiej husarii, to oni by tam w ogóle, to nie wiem, czy to połową sił tam, czy tam wyślemy parę chorągwi.
Wróćmy do pytania, dlaczego Anglia i Francja nam nie pomogły. Powiedziałeś, że Hitler wiedział.
Chcę powiedzieć, że w 1939 roku w sierpniu, kiedy już wiadomo było, że alianci nie ruszą, a Niemcy mają tajny pakt z Hitlerem, bo mieli jawny.
Ze Stalinem.
Hitler miał ze Stalinem jawny i tajny pakt. O tym nasza dyplomacja musiała wiedzieć. Oczywiście rosyjscy szpiedzy tuż przy wodzu naczelnym mówili, że Rosja nie jest gotowa do ataku. Nie? No ale to już jest inna historia. W tym momencie należało wywiesić białą flagę, bo inaczej byłaby hekatomba na cały naród.
No i była, ale pytanie.
Dlatego nasi rządzący, jeszcze tylko powiem, nasi rządzący wierzyli w mrzonki i nasi rządzący popchnęli cały naród w dół zagłady. Holokaust to był właśnie efekt. Holokaust Polaków i Żydów. Nie można mówić tylko o Holokauście Żydów. Holokaust Polaków i Żydów to była zasługa ślepoty politycznej naszych rządzących wtedy. No i teraz analogia do dzisiaj. Jak myślicie? Czy rządy PiS są lepsze? Czy Jarosław Kaczyński jest mądrzejszy od Piłsudskiego? Nie, to w ogóle nie ma co porównywać. Czy od Rydza Śmigłego jest mądrzejszy Jarosław Kaczyński? To są oczywiste pytania. Idziemy w dół.
Zaraz przejdziemy do tego pytania. Czy dzisiaj ten sam scenariusz byłby możliwy? Również zapytaliśmy o to szefa działu Historia Idź Pod Prąd Piotra Sutkowicza, ale powiedziały się takie słowa, że Hitler wiedział, że kiedy zaatakuje Francję, to Polska pójdzie na odsiecz Francuzom, a jeżeli zaatakuje Polskę, to ani Anglia, ani Francja nie pójdą na odsiecz Polsce. Dlaczego?
Bo wiedział, że Polacy mają w sobie coś takiego jak honor. Przecież kiedy Napoleon poszedł na Moskwę, kiedy Napoleon triumfował, to wszyscy się do niego przyłączali, nie? I różne tam księstwa niemieckie, i ci, i tamci, i tak dalej. No oczywiście Polacy byli największym korpusem wspierającym wielką armię. Ale kiedy Napoleon wycofywał się już z Rosji, to wszyscy go zdradzili. Wiecie, prócz kogo? Prócz Polaków. Do końca bili się i to jako straż tylnia Napoleona. Czyli ratowali francuskie tyłki swoją krwią, swoim życiem.
Dlaczego tak jest?
Bo tacy jesteśmy. Bo Polacy kierują się uczuciami jako naród, a nie kalkulacjami rozumowymi.
To ma plusy i minusy. Czy to jest właśnie dobre?
Ja nie chcę tego oceniać, czy to jest dobre. To ma plusy i minusy. Ja na przykład jestem dumny z tej postawy, ale wiem, że ta postawa da tragiczne rezultaty.
Czy bylibyśmy dumni z Polski, z polskich bohaterów, gdybyśmy się sprzymierzyli z Hitlerem?
No właśnie.
Bylibyśmy odpowiedzialni
za Holokaust. No właśnie, o tym mówię. Nie, myślę, że tu całkiem inaczej. No nie. To jest myślenie ahistoryczne, bo Holokaust zdarzył się po rozgromieniu Polski. Nie? Gdyby Polska miała swoją państwowość podobną do państwowości, na przykład tu można, dlatego nie uprawiam myślenia takiego ahistorycznego, czyli że z dzisiejszej perspektywy oceniam tamto, co się wtedy działo, tylko pokazuję, że można było inaczej, to admirał Horthy na Węgrzech, on właśnie, mając podobne państwo, podobne geopolityczne warunki, ale poczekaj, skończę. To przyjął właśnie ten kierunek sojuszu z Niemcami przeciwko komunizmowi, czyli przystąpił do tego paktu antymoskiewskiego. I do praktycznie 1944 roku na Węgrzech Holokaustu nie było. Bo to dopiero kiedy nastąpił przewrót, kiedy admirał Horthy chciał się zmienić sojusze i chciał zdradzić Hitlera na rzecz Brytyjczyków, liczył, że oni od Bałkanów, że desant nie pójdzie przez Włochy, tylko desant pójdzie przez Jugosławię, czyli bardzo blisko do Węgier, no to on już planował, jak wspomóc, jak od tyłu zaatakować wojska niemieckie w Jugosławii i praktycznie mielibyśmy, zobaczcie, to już rzut beretem, Anglicy są przy polskiej granicy. Także taki był plan. No, Hitler miał swoich załóżników, dowiedział się o tym i dokonał przewrotu, odsunięto od władzy admirała Horthy'ego i wtedy zapanowała tam już hitlerowska dyktatura, czyli Węgrzy, którzy byli już na sztywno z Hitlerem, przejęli władzę tak zwani różokrzyżowcy.
Dużo mniej było.
I wtedy rozpoczął się Holokaust na Węgrzech dopiero. Także mówienie, że gdyby Polska się sprzymierzyła z Hitlerem, to byłby Holokaust, jest no, co najmniej niepewne historycznie, a być może nawet fałszywe. No ale to jest oddzielny temat i można by no, kiedy indziej o tym podyskutować. Pytałeś, dlaczego Anglia i Francja? Dlaczego Hitler wiedział, że oni... No bo akurat narody anglosaskie i Francuzi też kierują się rozsądkiem, są gotowi do zdrady w imię swoich interesów narodowych. No i oni tej zdrady dokonali. Nie? Przypominam, że to nie było takie jasne, że... Jeszcze na początku
strzałokrzyżowcy,
przepraszam, tu dużo różnych wątków, to mogę strzałokrzyżowcy, krzyżowcy troszkę co innego. A ten aktor to Strasburger, przepraszam, że taką gwiazdę polskiego kina lat 80. No,
wracamy na Węgry.
Nie, no już nie chyba na Węgry. Teraz trzeba pokazać, dlaczego sojusznicy nas zdradzili. Mówię, no oni mają bardzo pragmatyczną postawę, nie? Oni zdradzili też przecież wcześniej Białą Rosję, no bo zamiast wysłać, kiedy tam Lenin dochodził do władzy, można było wysłać silny korpus na pomoc białym oficerom rosyjskim i praktycznie ta ruchawka bolszewicka byłaby zdławiona, nie byłoby tego problemu Putina dzisiaj. Nie, no ale to jest już tam inna historia. Czyli pierwszy czynnik psychologiczny. Hitler wiedział, że alianci będą pragmatyczni. I jeśli im się nie będzie opłacać, nie zaatakują Polski. Kiedy im się by mogło opłacać zaatakować Polskę, zaatakować Niemcy w czasie wojny z Polską? Był tylko jeden scenariusz. Polska zacznie dawać łupnia Niemcom. Jeśli by Polska zaczęła dawać łupnia Niemcom, wtedy im by się opłacało zaatakować. No bo już by mieli związaną armię niemiecką przez Polaków i łojoną tutaj gdzieś na terenie, powiedzmy, między Poznaniem a Warszawą. No to wtedy oni sobie wchodzą do Zagłębia Rury, podchodzą pod Berlin praktycznie bez walk, można tak powiedzieć.
Czy to było możliwe z punktu widzenia...
Tam linię Zygfryda jakoś by tam ominęli.
Z militarnego punktu widzenia załóżmy, że Rosja nie zaatakowała 17 września, Polacy...
A to wcześniej się rozegrało.
Walczą tylko z Niemcami.
Ta decyzja aliantów została podjęta 12 września w Abbeville. Tam nastąpiła narada przedstawicieli Francji i Wielkiej Brytanii głównie i postanowili, że jednak Polska już przegrała tę wojnę i nie ma sensu jej ratować. Była to głupia decyzja, bo nawet wtedy zaatakowanie Niemiec dałoby te skutki strategiczne.
I wtedy wojna nie rozprzestrzeniłaby się praktycznie na cały świat.
Zapewne Stalin by wtedy nie zaatakował i tak dalej, ale mówię, wchodzimy w tą politykę.
Dzisiaj...
Ja tylko jeszcze powiem o tym, co było realne. Co było realne. Bo rzeczywiście Polska wykonała wielki manewr zaczepny, czyli atakujący, bo mówi się o wojnie obronnej 1939 roku, a zapomina się o jednym z największych, można powiedzieć, manewrów zaczepnych, jakie mieliśmy przeciwko Wehrmachtowi w 1939 roku. Oto plan niemiecki w jakiś tam cudowny dla Polaków sposób ominął armię Poznań. Ona praktycznie przez pierwsze dni, oczywiście weszła tam do Wschowy, zajęła Wschowę, to był jeden z tych obszarów, gdzie Polska dokonała, można powiedzieć, zajęcia na bardzo krótki, tam chyba pół dnia, czy jakoś tak, teren Rzeszy Niemieckiej, tam gdzieś drugi był w Prusach, taki przypadek, ale armia Poznań zaczęła się wycofywać praktycznie bez strat, ominięta przez ten atak, który szedł tutaj na armię Kraków i armię Łódź od południa i armię i połączenie, wiecie, Rzeszy z Prusami, czyli armia Pomorze była głównym atakiem i praktycznie zarówno od południa, jak i od północy Niemcy, czy od zachodu i południa, jak i od północy podchodzili pod Warszawę. A w tym momencie armia Poznań, świetnie wyszkolona, dowodzona przez jednego z najlepszych dowódców września 1939, generała Kutrzebę, stała z bronią u nogi. I wtedy generał Kutrzeba, to już nie będę wchodził w szczegóły, zdecydował o ataku na tyły niemieckie armii, które podchodziły od zachodu pod Warszawę. To się właśnie w okolicach Łodzi działo. I gdyby człowiek, którego można nazwać albo zdrajcą w moim znaczeniu, albo przynajmniej nieudolnym dowódcą, człowiek, który zdradził armię Łódź, generał Rummel uciekł jak tchórz z pola walki i zostawił swoją armię na rzeź Niemców. On jako najwyższy stopień został mianowany dowódcą obrony Warszawy. Ten tchórz albo kompletny nieudacznik. Zresztą później wrócił do Polski i w Zbowidzie był. No to już dlatego podejrzewam go o zdradę, być może już wcześniej. Nie? On odmawiał prośby generała Kutrzeby, który gromił Niemców pod Łodzią, rozbijał niemieckie pułki, całe dywizje nawet, na atak z drugiej strony. Żeby z Warszawy wyszło kontruderzenie na armię, która musiała dokonać zwrotu i stanęła do Warszawy tyłem. Rozumiecie? Czyli Polacy mieli plecy Niemców, mogli ich kopnąć w dupę. Ale Rummel zdradził w tym momencie i odmówił pomocy. Gdyby Rummel zaatakował z Warszawy, wtedy Niemcy znaleźliby się w polskich kleszczach. Wtedy ogromne masy niemieckiego wojska zostałyby, albo by się poddały, albo zostałyby rozjechane przez Polaków. I wtedy Anglicy i Francuzi by ruszyli.
Pytaliśmy o to, czy Polska powinna się sprzymierzyć z Hitlerem przeciwko Rosji, a czy jest możliwość, czy byłaby możliwość, żeby Polska sprzymierzyła się z Rosją przeciwko Niemcom. I wtedy również uniknęlibyśmy.
Po wojnie 1920 roku, po zaborach, taki manewr, choć na mapie można sobie układać, w głowach Polaków był nie do przyjęcia i szkoda o tym gadać. To dopiero tak zwani berlingowcy, czyli wojska składające się z Polaków u boku Sowietów, które tu przybyły w 1944 roku, to dopiero tę koncepcję geopolityczną sojuszu z Moskwą, oczywiście to nie żaden sojusz, to jest tylko nazwa okupacji inaczej, to oni dopiero tę mentalność przynieśli. Ona do dzisiaj zresztą panuje, że Rosji nie da się pokonać i Polacy nie powinni Rosji podskakiwać, nie? Ja nawet z polskimi oficerami rozmawiałem na ten temat i oni często tak mówią. To jest wychowanie z czasów PRL-u, przyniesione do polskiej armii dziś.
Pozwól, że teraz materiał filmowy. Piotr Szkopiak, reżyser filmu Katyń, Ostatni Świadek, bardzo serdecznie polecamy wam ten obraz. Mówi podobnie, Zachód zawsze bał się Rosji i dalej się boi. Prosimy fragment naszej rozmowy z reżyserem Piotrem Szkopiakiem i wracamy za moment.
A to jest bardzo trudna sytuacja teraz, bo jak mówię, to jest naprawdę jak było w zimnej wojnie. To samo Rosja mówiła, a tutaj na Zachodzie to inaczej się mówiło. No i tak tu i tam szło. Ale w końcu prawda wyszła. No to tutaj jest znów, jest mocna polityka. Tutaj się bawią mocną polityką i jakoś zawsze Zachód, myślę, się bał Rosji jakoś i dalej się boi co Rosja powie, co będzie robiła i trochę nie rozumie dlaczego, bo prawda jest prawdą.
Piotr Szkopiak to potomek Polaków, którzy wyemigrowali do Wielkiej Brytanii, ale wciąż pamięta o polskiej historii i tworzy piękne obrazy. I teraz powróćmy do pytania, które jest naszym tytułowym pytaniem dziś. Czy to możliwe, żeby ten scenariusz 1 września, 17 września 1939 dzisiaj się zrealizował? Czy to, że jesteśmy w Unii Europejskiej razem z Niemcami, jesteśmy w NATO razem ze Stanami Zjednoczonymi, jest gwarancją, że to się nie powtórzy?
No nie, same sojusze międzynarodowe nie są gwarancją. Są pomocne. Ja jestem za sojuszami międzynarodowymi. Polska zresztą kiedy u szczytu swojej potęgi potrafiła różne dobre sojusze zawierać. No na przykład sojusz z Litwą przeciwko Niemcom, to przeciwko, no tam Krzyżakom oczywiście, no tam część Niemców, nie? Czy sojusz wtedy nawet z Tatarami, czy z Husytami, nie? No to były właśnie zdolności dyplomacji Jagiellonów, nie? I widzieliśmy, jak Polska się rozwija, ale to nie może być wszystko. Przykładem niech będzie Afganistan. Tam pomoc międzynarodowa, kiedy nie było woli walki w tym narodzie o swoje prawa, o prawa, które dał im Bóg, chcieli niewoli, chcą zamordyzmu, chcą być pod butem tej hunty talibów, no to mają. No to cóż poradzisz, jak to się mówi, nie? Także dzisiaj ten scenariusz, pomimo tego, że mamy te gwarancje, które wymieniłaś, może się zdarzyć. ale nie myślę, że on się rozegra. Zwykle wojny się rozgrywają w inny sposób niż poprzednia. Nie? Mhm. Ci, którzy przygotowują się do nowej wojny na podstawie doświadczeń poprzedniej wojny, zwykle przegrywają kolejną. Nie? Także my musimy pamiętać, że dziś rozgrywa się wojna nowego typu. Dzisiaj na przykład polem głównej rywalizacji jest gospodarka. Drugim polem jest informacja, czyli właśnie to 5G, o te rzeczy, o których mówimy. Trzecim polem to są dusze ludzi. O, a to jest właśnie to. Nie? I to Rosja rozumie. Mhm. To Chiny rozumieją. Przecież w kościołach chińskich są portrety tego Xi Jinpinga, czy Xitlera, jak tam go pieszczotliwie nazywamy. Nie? Bo oni wiedzą, że to, co ludzie mają w głowach, to później Pluton ma w głowach, później kompania ma w głowach, później korporacja, później minister to samo ma w głowie, jak on zostanie tym ministrem i tak dalej, nie? Czyli oni naprawdę walczą o umysły. A my w Polsce o co walczymy? No,
no właśnie.
Pytanie, o co rząd w Polsce walczy? Miejsce w Radzie Nadzorczej dla kochanki. Niektórzy nawet mają dwie.
To dwa miejsca.
Dwa miejsca. Te z rajstopami, pamiętacie, nie? Takie mądre panie.
I to pierwszy cel.
A, pierwszy cel.
Następny cel.
No teraz ciocia prezydenta Dudy, ta, która właśnie współpracę z Chińczykami w Opolu, ona teraz będzie radną PiSu. No to są cele. To są cele naszego jelita grubego polityki.
Tutaj pytanie, to dlaczego Niemcy, które są dziś liderem Europy, no nie oszukujmy się, a przegrały obie wojny. Polska, która niby te dwie wojny wygrała, czy była w obozie wygranych, jest pomywaczem niemieckich Mercedesów. Dlaczego tak się dzieje?
O, to bym musiał wrócić znowu do XVI wieku, do
No proszę
husarii.
Bardzo, ale
krótko.
Bo jest już 13:56 na naszym zegarku.
Dobrze. Polska mogła rozgrywać karty w Europie i nawet zaczęła to robić. W czasie reformacji przedostatni z Jagiellonów, Zygmunt Stary, naprawdę bardzo mądry król. To był, wiecie, Jagiełło i Zygmunt Stary, to gdzieś ich zestawił koło siebie, nie? On zobaczył, co się dzieje w Europie, co się dzieje w Niemczech. Że ta reformacja, czyli powrót do Słowa Bożego, od zabobonów katolickich, od dominacji takiej feudalnej, cesarskiej, papieża, biskupów, kleru katolickiego, powrót do takiego chrześcijaństwa, jakby to powiedzieć, z czasów apostolskich, gdzie te gminy, wspólnoty chrześcijańskie to były braterskie związki, a nie, że tu papież w zbroi, w ubóstwie tkwi tłuszcza, jak to Kaczmarski pięknie śpiewał, że te czasy się kończą. To Zygmunt Stary dostrzegł. I dlatego sprawił, by na terenie jego królestwa powstało pierwsze w świecie protestanckie państwo.
Dlaczego to było tak ważne, że protestanckie państwo powstało na terenie...
Bo to był początek nowego Polski. Świata. Mhm. Cała Europa Zachodnia, cały dobrobyt Zachodu rozwinął się dzięki protestantyzmowi, dzięki protestanckim państwom. Spójrzcie sobie na mapę. Gdzie tylko protestantyzm doprowadził, czy ludzie wybrali protestantyzm i zbudowali protestanckie państwa, zobaczcie sobie Szwecję, zobaczcie sobie Anglię, zobaczcie sobie Holandię, zobaczcie sobie Niemcy w przeważającej części. Oczywiście później to są Stany Zjednoczone. Tam był dobrobyt, tam była sprawiedliwość, tam ludzie uciekali po wolność i tak dalej, i tak dalej. I ten wizjonerski król, przedostatni z Jagiellonów, dostrzegł tę szansę. Może jeszcze nie tak jasno, jak my dzisiaj ją widzimy, ale stwierdził, biorę. Krzyżacy szukali swojej drogi wtedy. Co dalej, bo już wiedzieli, że ich potęga z czasów feudalnych, z czasów średniowiecza, to już jest fikcja. Muszą szukać nowego pomysłu na państwo. I stwierdzili, że zaczną od zmiany religii. Porzucili rzymski katolicyzm i przeszli właśnie na protestantyzm. Ale byli za słabi, żeby przeciwstawić się cesarzowi niemieckiemu, który jeszcze był wtedy katolikiem. Szukali kogoś, kto ich ochroni. I tym kimś był przedostatni z Jagiellonów, wielki wizjoner, najlepszy król tamtych czasów, Zygmunt Stary. Hołd pruski 1525.
Ale jak to się ma?
Hołd pruski. To była szansa dla Polski.
Jak to się ma z dzisiejszym światem, Niemcy liderem, Polska?
A no właśnie.
Nie za bardzo.
No Polska nie za bardzo, bo te Prusy, które wtedy były słabym księstwem, składały na kolanach. Hohenzollern, zobaczcie, na obrazie Matej, na kolanach przed królem Polski, przed Zygmuntem Starym. To jest symbol. On z tych kolan później wstał. I on rządził całą Europą. A to mogliśmy być my.
A teraz
Bóg
my.
Dał nam szansę.
Teraz my składamy hołd pani Angeli.
Noż dokładnie.
Merkel.
Noż dokładnie. A polscy biskupi składają hołd Lenny 2012 wysłannikowi rosyjskiego cara. Kagiebiście Cyrylowi.
Żeby lepiej wam to zobrazować, teraz pokażmy mapę, którą przygotował portal 300 Gospodarka. 10 najbardziej nieprzyjaznych jurysdykcji, przepraszam, do prowadzenia biznesu. Jest tam oczywiście nasz kraj, niestety. Są to państwa praktycznie same katolickie, czy z katolicyzmem jako religią dominującą, i państwa muzułmańskie.
Parę islamskich, ale większość to katolicka. Także to po prostu są oczywiste fakty. Ja mówię,
to ma związek.
Chcesz
ma
zobaczyć
związek.
Prawdziwość istnienia Boga Biblii? To spójrz na mapę. Na mapę gospodarczą i polityczną i już masz prawdziwość Boga Biblii, bo tu te wszystkie zasady, proroctwa, że tak będzie, są spisane. Interesujesz się ekonomią, porównaj ją z Biblią i zobaczysz, że tam, gdzie Biblia, tam dobrobyt, tam silne państwo, tam sprawiedliwość, tam wolność.
Ale powiedziałeś, że Polacy mają honor. Polacy, jak wiemy, walczyli na wszystkich frontach II wojny światowej.
Ale pozwól jeszcze dokończę ten wątek XVI wieku.
No dobrze.
To najlepszy czas, to z tęsknotą tam wracam. Ojciec, czyli Zygmunt Stary, zrobił co trzeba. Powołał do życia pierwsze na świecie państwo protestanckie. To 8 lat później dopiero Anglicy poszli tym tropem. Co się stało, że się zesrało? No, po ojcu zawsze przychodzi syn. A tego wychowała królowa Bona. Ona taka pomysłowa do interesów to była, ale geopolitycznie to cienko była. Mhm. Bo poszła, później wiecie, wzięła ogromne skarby tu z Polski, pojechała do tego swojego Bari, a tam ją, że tak powiem, katolicy Austriacy wykończyli głupią babę i tyle się skończyło. Nie? Także ona mądra to nie była. No i syna też mądrego nie wychowała. Taki babiarz był różny, taki jakiś tam. Nie za bardzo ten. Zresztą to był ostatni z Jagiellonów na tronie polskim, Zygmunt August. On miał szansę sprawić, by Polska była protestanckim krajem. By Polska weszła do tej strefy dobrobytu, którą Bóg dał światu w krajach protestanckich. To się działo w Wilnie. On już szedł. Znaczy jechał oczywiście i tak dalej, nie? Tam nie szedł, bo król to tylko do Wychodka piechotą chodzi, ale jechał, nie? Do kościoła protestanckiego. I szlachta już była gotowa do tego. Szlachta już ultimatum wysłała do papieża na tutaj zebraniu w Piotrkowie Trybunalskim, na zjeździe szlachty. Tu już praktycznie szlachta wyraziła gotowość, żeby powstał Kościół Narodowy, wolny od jurysdykcji papieża z Rzymu. I teraz Zygmunt August, mając szlachtę za sobą, czyli ówczesny naród, mógł tego dokonać jako głowa państwa. Ale stchórzył. I poprowadził go klecha katolicki zamiast do kościoła protestanckiego. Poprowadził go do katolickiej katedry. I to był koniec Polski, koniec dynastii Jagiellonów. Do widzenia.
Wracając do ducha polskiego, mówiłeś, że kierujemy się honorem, kierujemy się emocjami, ale jednak, no, z tego co wiemy, Polacy zachowali się najlepiej podczas II wojny światowej.
I wyszli na tym najgorzej, to jeszcze trzeba dodawać.
Najgorzej, ale chodzi mi o ducha polskiego. I tutaj mówisz, że mieliśmy szansę być krajem protestanckim, czy przynajmniej wyznając wartości biblijne, protestanckie, ale nie staliśmy się takim krajem. Byliśmy w momencie ataku Hitlera czy Stalina na Polskę krajem katolickim. A tamte kraje miały więcej protestantów, więcej tych chrześcijan biblijnych, na przykład Niemcy.
I co?
I pytanie, czy katolicyzm, czy to katolicyzmowi, czy to jest zasługa katolicyzmu, który był wówczas w Polsce, że tak Polacy się zachowali, że byli tak moralni, tak bohaterscy?
Na duszę narodu to różne czynniki wpływają. Myślę, że owszem, religia jest głównym czynnikiem, ale w polskim szlacheckim domu, to pokazał zresztą XVI wiek, absolutnie nie było jakiegoś takiego wiernopoddańczego stosunku do katolicyzmu. Do Polski chrześcijaństwo przyszło z dwóch stron i to wcześniej przyszło ze wschodu, nie? Z Konstantynopola, Cyryli Metody, a dopiero później przyszło z zachodu i tu wybraliśmy wersję czeską, niemiecką. Także tu Polska od początku była, jakby to powiedzieć, miejscem jedynym w skali świata, mówię cywilizowanego świata, miejscem tolerancji. Oczywiście to nie była taka tolerancja, jak my dzisiaj rozumiemy, ale jednak dało się żyć. To już pierwsi piastowie zapraszali tu Żydów przez katolickie kraje wypędzanych przez Hiszpanów, wypędzanych też gdzieś przez Niemców,
przez Rosję.
Francuzów. No to jeszcze nie wtedy,
ale
później tak. To tak, ja mówię o początkach naszej państwowości. To już widać było, że tu jest jakiś taki inny duch, jeśli chodzi o wolność, że Polacy nie mają w głowach takiego, tak jak teraz niestety Polacy pozbawieni inteligencji, tej wymordowanej przez Rosję i Niemcy, rzeczywiście mają już taki duch totalitarny, że to tak nie rozumieją, że można się różnić, a jednak współpracować, czyli ten duch amerykański. Wcześniej taki duch amerykański był w Polsce, oczywiście w powijakach, ale był. Nawet u piastów, tak jak pokazuje, że oni już tutaj przyjmowali gościnnie Żydów, a później już to, co się zaczęło dziać w czasach Jagiellonów, to jest bajka. To jest bajka. Polska staje się miejscem, gdzie uciekają wszyscy, którzy chcą wolności. Nie? Polska potrafi zawierać sojusze z państwami muzułmańskimi, nawet kiedy trzeba. Nie, nie słucha Watykanu, nie, Rzymu wtedy, kiedy papież każe atakować husytów, to Jagielło mówi, a pocałuj mnie w dupę. I jeszcze później wynajmuje tych husytów do tego, żeby łoili katolickich krzyżaków, nie? Także to jest Polska, nie? To jest prawdziwa Polska, nie? Stąd mówienie...
Ale to był, to był XV wiek, później jest XX wiek, ale rzeczywiście w polskich domach te wartości były, a w innych domach, w innych...
Polska zawsze, Polacy zawsze mieli szacunek do Boga, ale nigdy nie mieli wiernopoddańczego stosunku do kleru katolickiego. Wiedzieli, że to jest zepsuta część narodu. To polska szlachta wiedziała. Dlatego polska szlachta nie chciała, tak przyjęła protestanty, bo nie chciała sądów biskupich właśnie. Przeciwko biskupom. Oni jeszcze nie kochali Jezusa Biblii. Oni nie znali nawet Słowa Bożego. Ale mówi, nie będzie sądu biskupiego. Biorę! Tak nienawidzili kleru katolickiego w wieku XVI, nie? Że absolutnie nie chcieli, żeby tutaj biskupi i księża szarogęsili się nad wolnym człowiekiem, wolnym szlachcicem. Nie? Także to jest, myślę, ten najgłębszy pokład duszy polskiej. Wolność. Nie będzie mi jakiś katabas pluł w twarz. I na tym bym budował, na przywiązaniu do wolności i dumie narodowej. Ten etos i to, że my po prostu nie zdradzamy swoich sojuszników, nawet kiedy to się nam nie opłaca.
Józef Piłsudski również wielkiej atencji do katolicyzmu i Watykanu nie miał.
No był protestantem, to nic dziwnego, że nie miał. Nie chcieli go pochować na Wawelu później.
Czy Polsce grozi powtórka z 17 września? Piotr Setkowicz, szef działu Historii pod prąd przed Państwem. I wracamy za kilka minut.
Czy 17 września w historii Polski może się powtórzyć? No uważam, że nie. A uważam z tego powodu, że 17 września to było ukoronowanie tych wydarzeń września 1939 roku, które były ostatecznym sprawdzianem siły naszej niepodległości, tego co budowano przez 20 lat. 1 września to był, można powiedzieć, początek tego sprawdzianu. Wtedy, tak właściwie wbrew sugestiom naszych sojuszników, rozpoczęliśmy wojnę. No a 17 września to było takie pokazanie, ile ta nasza niepodległość jest warta. I myślę, że porzucenie tej myśli, bo kiedy przyszła pierwsza wiadomość o przekroczeniu przez Armię Czerwoną wschodniej granicy, to odruch naszego dowództwa był taki, ten pierwszy odruch w ciągu pierwszych kilku godzin, to było organizowanie oporu przeciwko drugiej agresji. Po kilku godzinach to się zmieniło. Myślę, że pod wpływem sugestii naszych sojuszników, którzy mniej więcej coś takiego powiedzieli, nie róbcie nam trudności, my się musimy dogadać z Sowietami, bez nich sobie z Niemcami nie poradzimy, a jak pobijemy Niemców, no to o was nie zapomnimy. No i nasze kierownictwo się na to zgodziło i to była ostateczna rezygnacja z prowadzenia przez Polskę niezależnej polityki. No w tej, także można powiedzieć, że 17 września stało się coś takiego, że nasze kierownictwo porzuciło myśl, że można zbudować w Polsce naprawdę niepodległe państwo. Od tego czasu tylko się udaje, że jesteśmy państwem niepodległym. Także z tego względu uważam, że 17 września nie może się powtórzyć, bo 17 września utraciliśmy suwerenność i nie można utracić czegoś, czego się nie ma. No natomiast może się zdarzyć coś takiego, że przejdziemy ze strefy wpływów niemieckich do strefy wpływów rosyjskich. No i tutaj myślę, że to może się stać w formie jakiejś takiej demonstracji. Ja myślę, że coś takiego jak 10 kwietnia. Pamiętam, jak staliśmy przed Pałacem Prezydenckim, to zdarzało się, że przechodzili obok nas no, ludzie z pierwszych stron gazet, ważni politycy. No i oni wszyscy patrzyli tak, żaden nie spojrzał na nas. Oni po prostu wyciągnęli wnioski z tego, co się 10 września stało i, no i z tego, co spotkało człowieka, który właśnie próbował wrócić do tej samodzielnej polityki polskiej, jak sądzę. Także gdyby nastąpiło przeniesienie z jednej strefy wpływów do drugich, no to pewnie byłaby potrzebna jakaś demonstracja siły. Może znowuż ktoś by zginął. Może to by było coś mniejszego i wszyscy zrozumieliby, że teraz no, trzeba już orientować się na drugą stolicę. No coś takiego właśnie jak po 10 kwietnia, kiedy znowu zaczęto palić znicze na grobach Armii Czerwonej. Pewnie potem przyszła instrukcja, że już nie ma takiej potrzeby, dano sobie z tym spokój. Także no, coś takiego, przejście z jednej strefy wpływów do drugiej może się zdarzyć, ale 17 września, to był koniec tych marzeń, przynajmniej jak do tej pory, o samodzielnej polityce państwowej. No, trzeba by było najpierw do tego wrócić, żeby ewentualnie coś takiego mogło się powtórzyć.
Podobnego zdania są nasi widzowie. Bebe, oczywiście, że nie grozi, chodzi o 17 września. Nie można zburzyć dwa razy tego samego budynku. I Pio, nie, bo po dwóch wojnach mieliśmy tylko atrapę państwa polskiego, która teraz jest demontowana. Polskie rodziny Carlyle, a piąta kolumna kwitnie, nastąpi płynna wymiana narodów i przejęcie państwa. To pod jaką strefą wpływów teraz jesteśmy, Niemiec czy Rosji?
Jesteśmy w strefie buforowej pomiędzy Niemcami a Rosją. I o tym mówiłem wielokrotnie. Tu nawet wyprowadzenie wojsk sowieckich, rosyjskich z Polski w 1993 roku i później wejście do NATO, to była tylko atrapa, bo żadne ani jednostki prawdziwie mogące rozpocząć wojnę czy postawić się armii rosyjskiej nie istniały na terenie Polski. Polska kadra dowódcza Ludowego Wojska Polskiego była wychowana na takiej właśnie podległości w stosunku do Moskwy, na tym micie, że z Rosją nigdy Polacy nie wygrają, co oczywiście historia temu przeczy, bo łoiliśmy to tałataństwo dość często. Także no, to jest taki ahistoryczny mit, ale jednak trwale wprasowany przez propagandę rosyjsko-PRL-owską, bo polską to bym tam nie za bardzo ją nazwał, no ale w czasach PRL-u przez kilkadziesiąt lat tak trenowano, to był podstawowy dogmat, że Polska nie ma szans na konfrontację z Rosją, dlatego musi być jej wasalem, nie? Musi być jej takim przydupasem. Nie? I ci oficerowie, pamiętacie tutaj film o naszym bohaterze narodowym, który jednak nie kupił tego scenariusza, który jednak stwierdził, że jest szansa na wolną Polskę, na mówię o pułkowniku, dziś już tam generale pośmiertnie mianowanym Kuklińskim. Zobaczcie sobie film Jack Strong, to zobaczycie właśnie tych oficerów Ludowego Wojska Polskiego i jakie były zależności pomiędzy nimi a Sowietami. Nie? To ta zależność została już wprowadzona oczywiście w 1944 roku i później. Tu widzimy scenę filmu Wyklęty, kiedy polscy, no w polskich mundurach, Polacy, ale służący już Rosji, są wizytowani przez człowieka, który przyjeżdża w imieniu Moskwy z Warszawy, nie? Także ta scena otwierająca film Wyklęty, no też jest, to się nie zmieniło, nie? Także tu jest dokładnie ta sama podległość. Nasza kasta polityczna ma tylko myślenie, komu się sprzedać. Oni nie myślą o dobru Polaków. Oni myślą, mamy szansę, tam Najświętsza Panienka, czy Bóg, tam różnie, albo tam może niewierzący, że Bóg dał nam szansę dorwać się do koryta i najważniejszą naszą prerogatywą to jest po pierwsze, jak najwięcej się nachapać i jak najdłużej żreć przy tym korycie. I to jest ich, można powiedzieć, wymiar, to są ich horyzonty uprawiania polityki. Nie? I to, czy oni będą z PSL-u, czy będą z Platformy, czy będą z PiS-u, nie ma tu wielkiej różnicy. Konfederacja też się tym nie różni. Nie? Przynajmniej jej lwia część, tam może jednego, dwóch by tam znalazł, którzy, mówię, z posłów Konfederacji, którzy nie mają takiego myślenia, a reszta to albo właśnie tak, albo jeszcze gorzej. Nie? I mając to na uwadze, no tu to, co Piotr powiedział, no, 17 września nie może się powtórzyć, bo my nie jesteśmy suwerennym państwem. Nie? Może tylko nastąpić to, o czym tu mówimy na łamach Idź Pod Prąd od dawna. Albo likwidacja tych resztek państwowości i wprowadzenie już tu prawa niemieckiego. Nie? To jest jedna z opcji. Chyba najbardziej prawdopodobna
dzisiaj. Jak to
dzisiaj
miałoby wyglądać? W takim sensie, no, dlaczego Polak powinien się tym przejmować? Wprowadzenie państwa niemieckiego.
Poczekaj, ale może drugą jeszcze.
No to jeszcze druga opcja.
A druga opcja to, że się podzielą. Bo to, że Niemcy no, dopuszczą Berlin kilkadziesiąt, znaczy, że Niemcy dopuszczą Moskwę kilkadziesiąt kilometrów do Berlina, to nie wierzę. Ale gdzieś na linii Wisły to się mogą spotkać.
Czyli piąty rozbiór
kolejny rozbiór Polski, to jest możliwe. To jest jeden z gorszych, z najgorszych. Scenariusz rozbiorowy jest najgorszy dla Polski. Bo myślę, że dwa są tutaj, nie? Albo ten scenariusz anihilacji państwa polskiego w ramach Rzeszy Niemieckiej, nie? Czyli Unii Europejskiej, no albo podzielenie się Polską tak jak mniej więcej 17 września, no, no bo wtedy się podzielili.
Jakby konkretnie miało to wyglądać, jakby Polacy mieli to odczuć?
Co się zmieni dla Polaków? No, jeśli by był ten scenariusz rozbiorowy i znaleźlibyśmy się w strefie rosyjskiej, no to tam już starsi ludzie, tacy jak ja, to pamiętają, nie? No, że trzeba by chodzić na jakieś pochody pierwszomajowe, może tam znowu cerkwie by zaczęli, bo teraz, wiecie, oni są religijni, cerkiew moskiewska, tam Putin chodzi do cerkwi i różne takie, no tam cerkwie znowu by zaczęli budować i tam elita polityczna tutaj tego prywislańskiego kraju by tam się już z powrotem orientowała na religię moskiewską. Przypominam, że to było, że tu w Lublinie na Placu Litewskim była w czasie zaborów cerkiew moskiewska, w Warszawie na głównym placu była cerkiew
moskiewska. Inna religia, tak? Co jeszcze?
To już tam religia to nie jest tylko, to nie o to chodzi, zmiana cywilizacyjna, bo cerkiew moskiewska oznacza porządek taki dziki, porządek, gdzie państwo i Kościół wszystko mogą z tobą zrobić. Obejrzyjcie sobie film Lewiatan. To jest rosyjski film, ale naprawdę pokazujący, czym różni się mentalność wolnego człowieka, mentalność Zachodu, czyli tej cywilizacji protestanckiej, bo katolicyzm jest mniej więcej po środku, gdzieś między tymi dwoma, z mentalnością cerkwi moskiewskiej. Zobaczcie sobie ten film. Tylko przypominam, znaczy ostrzegam, że jest to bardzo, bardzo dołujący film, to tak właśnie wyglądałoby twoje życie. Jak chcesz zobaczyć, jak będzie wyglądać twoje życie pod butem Moskwy, obejrzyj sobie film Lewiatan. Tam niby wszystko jest, zachodnie samochody mogą być, tam można telewizję zachodnią oglądać. Wszystko niby jest tak, jak na Zachodzie. A zobacz, jak jest w rzeczywistości.
A pod butem niemieckim co by się zmieniło? No przecież Niemcy są w Polsce obecni, jesteśmy pod jurysdykcją Unii Europejskiej, a w Unii Europejskiej no, najpotężniejszym państwem są Niemcy. Czyli co, może by było lepiej?
Mamy widzów z Niemiec i oni nam mówią, że Niemcy dzisiaj to już jest totalitaryzm miękki również. Przypominam gwałty na kobietach chyba w Kolonii. To było 2015 rok, dobrze? 15 na 16 chyba, taki Sylwester, co tysiące kobiet niemieckich było molestowana czy gwałcona nawet. 3 dni prasa niemiecka, zdaje się, nie powiedziała o tym ani słowa. 3 dni.
2015-2016.
To są Niemcy. A oni zrobili ogromny krok do przodu. Czyli będziesz mógł żyć, jak będziesz wyrobnikiem, sługusem partii rządzącej. To dzisiaj można sobie telewizję publiczną wyobrazić, nie? Czy ktoś szanuje dziennikarzy... Nie, przepraszam. Czy ktoś szanuje wyrobników telewizji publicznej?
No ale czy my mamy, nie mamy już tego w Polsce? Może by było więcej porządku?
No mamy telewizję iść pod prąd. Oczywiście prokuratura nas ściga. 3 śledztwa przeciwko telewizji iść pod prąd lub mnie. Nie? Z różnych tematów.
Ale to już się dzieje
w jednym roku.
Teraz.
Zobaczcie, księża i biskupi katolicy gwałcą dzieci, gwałcą kobiety na ołtarzach, gwałcą staruszki w szpitalach i nic. A kościół i pastor, który mówi codziennie prawdę, w jednym roku 3 śledztwa prokuratorskie i 1 wyrok, dzięki Bogu, jeszcze nieprawomocny. No to widzicie, że oni, mówię o pisowcach, już do tego zmierzają, do modelu niemieckiego.
Czyli idziemy w niemiecką strefę wpływów.
W niemiecką strefę wpływów zawsze, w każdej chwili, ci sami ludzie zgodzą się albo na rozbiór Polski, albo nawet na podległość wschodowi. Bo
Stany Zjednoczone...
tu przypominam, 2 agentury działają ze wschodu, nie tylko rosyjska, ale także chińska. Przypominam o tym, co mówiłem wcześniej, o powiązaniach zarówno pana Kaczyńskiego z agenturą Moskwy, pił wódkę z człowiekiem, z którym wiedział, że jest agentem Moskwy. Dużo wódki wypił. A Kaczyński chyba nie jest jakimś specjalnym, czyli on tam szedł po to, żeby włazić w dupę temu ruskiemu oficerowi nadzorującym, który nadzorował Polskę z ramienia Moskwy. Nie? Teraz widzimy, to już media głównego ścieku pokazują Dudę jako gołąbka Xi Jinpinga, który tutaj będzie przyjaźń komunistyczno swoją, że tak powiem, odprawiał. A dzisiaj jego ciocia, która Instytut Konfucjusza i te sprawy, to jego ciocia dzisiaj jest awansowana właśnie w strukturach PiS-u.
Nawet 4 dni nie mówiono w mediach niemieckich.
4, niech będzie.
O gwałtach na Niemkach w Kolonii w imię poprawności politycznej.
To pokazuje, że w Niemczech nie ma mowy o żadnej wolności. Nie ma mowy o żadnej wolności. I niezależnie, czy wybierzemy ten czy tamten scenariusz, to wolności będziemy mieli coraz mniej. Z tym trzeba się liczyć. To jest ta przepaść, to jest ta czarna dziura, w kierunku której dzisiaj zmierzamy.
Co zrobić, żeby wyjść z tych kleszczy niemiecko-rosyjskich? Michał 2310 pisze, jeśli nie będą podejmowane działania, aby maksymalnie się zbroić i zawierać sojusze z krajami mającymi napięku z Sowietami, to los Polski jest bardzo niepewny. Putin proponuje zjednoczenie Rosji i Unii Europejskiej. Ten pakt Ribbentrop-Mołotow często jest porównywany do niego Nord Stream 2.
No to za duże.
Jest to może za wielkie nie. porównanie, ale jednak ta przyjaźń
politycznie to
niemiecko-rosyjska kwitnie.
Tak, to jest jako dowód tej
ponad
przyjaźni.
Ponad głowami Polski. Tak, Polską tak. się nikt w tej chwili nie przejmuje. Z drugiej strony są Stany Zjednoczone. Był prezydent Donald Trump, który wydaje się, że chciał tutaj w Europie zrobić coś więcej niż jego poprzednicy. Chciał zbudować, czy pomóc zbudować Trójmorze.
Przypominam, że to już za wcześniejszego demokratycznego prezydenta już się rozpoczęły
Barack
te rozmieszczenia wojsk
Obama i wojska amerykańskie w Polsce. Donald Trump to kontynuował.
Ciekawe, że nasz gość niedawny chwalił Obamę za wizję polityczną. Tak tylko przypomnę, nie?
Daniel Pipes, czyli historyk, syn doradcy Ronalda Reagana, Richarda
Pipesa. Z tego obozu, powiedzmy, republikańskiego, potrafił tu docenić pewne działania Obamy.
Ale nie mówił o Donaldzie Trumpie, mówił, że Donald Trump tej wizji nie miał.
Tak, no dlatego przypominam. Ten wywiad naprawdę warto, żeby Polacy sobie, jak macie znajomych, niekoniecznie z naszych widzów, poproszę was właśnie, żeby ten wywiad, sam wywiad, nie cały program, bo to może nam nie tego, ale ten wywiad warto, żeby Polacy sobie obejrzeli.
Czy Amerykę da się uratować? Świadkowie zamachów 11 września.
Odpowiadając na to twoje pytanie, czy to jest jedno z takich najtrudniejszych, no i ja mam tu, nie będąc ani w rządzie, ani w Sejmie, nie będąc prezydentem Polski, no mam mówić, co
i
zrobić.
I dlatego cię o to pytam właśnie.
No bo jakbym tam był, to znaczy, że się nie nadaje do rządzenia Polską, no bo to, tak jak powiedzieliśmy, to jest przecież tylko jakaś, że tak powiem, atrapa państwa polskiego i ci, którzy się godzą na odprawianie tej roli atrapy, no to mają już umysły, czy w ogóle psychikę ludzi podległych.
A może zanim dam ci odpowiedź na to pytanie, poprosimy historyka, również publicystę, dziennikarza Piotra Zychowicza w telewizji Idź Pod Prąd. Niemcy czy USA? Fragment naszej rozmowy i wracamy za moment.
Jakie mamy gwarancje, że Niemcy nie wybiorą silniejszego? Mówił pan o tych trzech scenariuszach. No, w przypadku Nord Stream 2 niestety realizuje się ten trzeci, najgorszy. I to pomimo tego, że Polska, że przecież Polska z Niemcami jest w tym sojuszu już od wielu lat, no i nasza polityka jest mocno też proniemiecka, a i tak ten Niemcy wybierają jednak Rosję, a nie Polskę.
Z punktu widzenia Niemiec dostanie się Polski pod okupację rosyjską, to jest dramat i katastrofa. A z punktu widzenia Ameryki dostanie się Polski pod okupację rosyjską, to jest, wie pan, mniej więcej tak samo ważne, jak to, czy wulkan w Burkina Faso wybuchnie, czy nie wybuchnie. To rzecz po prostu nie mająca najmniejszego znaczenia.
No, z tym pewnie można by się spierać.
Rok 45 i auta jasno pokazały, to wie pan, to nie ma się to spierać, po prostu Ameryka bez mignięcia okiem oddała Polskę pod rządy Sowietów i nic strasznego się tutaj nie stało dla Ameryki z tego powodu. Polska jest dla Ameryki
pan,
krajem
ten rok 39 z kolei pokazał, że Niemcy oddali Polskę Rosji i też bez wielkiego mrugnięcia okiem.
Bardzo ciekawa rozmowa na antenie telewizji Pod Prąd redaktora Tymoteusza Fajeckiego. Serdecznie polecam. Tutaj rozmawiamy w kontekście historycznym oczywiście, ale teraz już przeszliśmy do
trzeba pamiętać,
dzisiejszych
że
czasów.
Ameryka w tamtym czasie była bardzo mocno zinfiltrowana przez komunistyczną agenturę. Część elity amerykańskiej miała bardzo lewicowe poglądy. Ambasador Stanów Zjednoczonych na Polskę, tę książkę, którą już powoływaliśmy, Bliss Lane, Widziałem Polskę zdradzoną, bardzo jasno mówi, że to jest dziedzictwo przyszłości dla krajów anglosaskich, szczególnie dla Stanów Zjednoczonych, żeby znowu dać Polsce możliwość do odbudowy państwa, żeby mogła być wolna Polska. Także to nie jest prawdziwe zdanie Piotrka, że tu Ameryka to w ogóle tam nie ma. Wszyscy Amerykanie czy rząd amerykański ma Polskę całkowicie gdzieś tam w poważaniu. No ale to jest oddzielna dyskusja. Może się tu niebawem spotkamy. Taki jest plan. To więcej na ten temat podyskutujemy. No jeszcze najważniejsze to jest pytanie, co Polacy mają robić.
No właśnie. Mówiliśmy o tym, że zarówno Niemcy, jak i Rosja mają dalej apetyty większe niż ich granice. No to pokazuje na przykład ze strony rosyjskiej wojna na Ukrainie, zajęcie Krymu.
A ze strony niemieckiej, no to widać, w co przekształca się Unia Europejska. No i jak Niemcy zmieniają swoje przecież kiedyś dość wolnościowe państwo na wzór nie amerykański, tylko na wzór Stasi i tej NRD-owskiej, że tak powiem, części. Myślę, że naród polski dzisiaj to jest jak jeździec bez głowy. I mówienie takiemu narodowi, takiemu społeczeństwu, co powinien zrobić, co powinno zrobić, jest bez sensu. Znaczy, w sensie to można mówić na zasadzie dla historii, dla potomności, żeby to tam gdzieś zostało odnotowane, ale ono jest bez skutków. Nie? Czyli człowiekowi, czy tu mówię narodowi bez głowy, nie potrafisz wytłumaczyć, czyli który nie rozumie zjawisk, nie ma oczu, nie? Żeby postrzegać i nie ma rozumu, żeby analizować, nie wytłumaczysz, co ma zrobić. Nie? Dlatego ta nasza no, już taka misja ratunkowa, to jest rescue mission, taka ostatniej szansy, to jest właśnie to. Przywrócić narodowi zdolność postrzegania i myślenia. Żeby Polacy przestali być jeźdźcem bez głowy, bez rozumu, tylko kierującymi się emocjami, którymi sterują inni. I wtedy prowadzą nas jak chcą. Nie? To jest misja ostatniej szansy, żeby Polacy zaczęli widzieć i myśleć. Jeśli ta misja się nie powiedzie, tu jeden z naszych widzów, pan Michałek, właśnie mówił, że się dziwi jeszcze Bogu, że toleruje to, co się tu w Polsce dzieje, tych głupich rządzących i tak dalej. Myślę, że to, co zrobiła telewizja Idź Pod Prąd, to, co wyście zrobili, co razemśmy zrobili, jeśli chodzi o docieranie do Polaków z prawdą, zarówno z informacją, jak i też z tym nowym dla Polski, no, nowym, powiedzmy, odświeżonym po czasach reformacji 500 lat temu przesłaniem duchowym. To, że tysiące ludzi rzeczywiście nas słuchają, że 1000 osób co miesiąc wspiera naszą telewizję, to jest sygnał, że w tym narodzie, przecież my mamy jeszcze stosunkowo, wiecie, nas tak blokują, że to aż, no, że tak powiem, szczęka opada. Wczoraj jak zobaczyłem artykuł na Onecie, nie, to byłem naprawdę porażony skalą manipulacji tego pseudomedium. Nergal. Był Nergal jako uniewinniony, a kto został skazany ze 196?
Czyli obraza uczuć religijnych.
Kilka artykułów było, myślę, że 2 lub 3 na Onecie, o tym, o procesie pastora z 196 skazanego. A wczoraj było podsumowanie, że tu jest Nergal uniewinniony, a tu wszyscy skazani, tam doda, nie doda, nie wiem kto tam jeszcze, a o pastorze ani słowa. Zobaczcie skalę zamilczania, tak na bezczela, że ich czytelnicy, no może jeszcze pamiętają sprzed tam 2 czy 3 miesięcy jakiś tam artykuł o pastorze Chojeckim, a teraz go w ogóle nie ma, a oni idą na bezczela i w ogóle się nie przejmują, że tracą wiarygodność, że są zakłamani i stronniczy, tylko po prostu jadą z nachalną propagandą i wycinania telewizji Idź Pod Prąd. Czyli mówię, że my jesteśmy, wszędzie mamy pod górkę, ale i tak idziemy do przodu. To znaczy, że w narodzie polskim tkwi się jeszcze iskra głodu Słowa Bożego, głodu prawdy. I to jest dzisiaj strategiczny kierunek ratowania Polski.
A w międzyczasie na Twitterze Ministerstwa Spraw Zagranicznych Rosji, nie 82 lata temu, ale dzisiaj, taki oto wpis dedykuję wszystkim narodowcom czy innym.
To nie są narodowcy, to są narodniki.
Którzy widzą w Rosji swojego przyjaciela.
Narodniki.
17 września 1939 roku Armia Czerwona rozpoczęła wyzwoleńczy pochód w Polsce. Sowieckie wojska wkroczyły na linię Kerzona, nie pozwalając Wehrmachtowi zbliżyć się do Mińska. Narody zachodniej Białorusi i zachodniej Ukrainy z radością witały sowieckich żołnierzy. No właśnie, czy Polacy też z radością witali sowieckich, rosyjskich zbrodniarzy, którzy w Katyniu strzelali im w tył głowy?
Ani Ukraińcy rozsądni, ani Białorusini, którzy rozumieli, czym jest komuna, nie witali tych okupantów radośnie. Rzeczywiście głupi lud podburzony przez agenturę komunistyczną rzeczywiście witał Armię Czerwoną, ale zarówno elita jednego i drugiego państwa wiedziała, że to są zbrodniarze, że to jest terror, że to jest likwidacja ich jakichkolwiek aspiracji narodowych. Będą tylko moskiewskimi przystawkami.
Nic o pakcie Hitler-Stalin nie napisano jako MSZ Rosji.
Zobaczcie,
nic o tej defiladzie niemiecko-rosyjskiej w Brześciu nad Bugiem 23 września 1939 roku, która się odbyła po tym, jak Niemcy i Rosja zaatakowały Polskę, też nie napisano, a podobno to właśnie rosyjscy żołnierze walczyli z Wehrmachtem, z Niemcami.
Zobaczcie,
właśnie widzimy na tych obrazkach, jak wspólnie walczą Rosjanie z Niemcami.
Na trupie
możecie napisać to właśnie pod tym tweetem MSZ Rosji dzisiaj. Tam, po angielsku, jak ktoś umie po rosyjsku.
Po angielsku to można, bo to tam może ktoś z obserwatorów zachodnich
na naszej stronie, na againstthetide.tv znajdziecie artykuł na ten temat, który odkłamuje rosyjskie kłamstwo na temat 17 września i nie tylko.
Zobaczcie, jakich diabelsko zdolnych propagandystów ma Kreml.
Dzisiaj.
Z nimi musimy się mierzyć. Zobaczcie, ten tweet, ta informacja człowiekowi dzisiejszemu, który niczego nie rozumie z polityki, pokazuje, że w 1939 roku rosyjska armia, armia komunistyczna, Armia Czerwona, prawie że walczyła z Hitlerem. Kiedy rzeczywistość była dokładnie odwrotna, to Rosja komunistyczna wyhodowała i uzbroiła, dała moc, jeśli chodzi o potęgę gospodarczą i militarną Hitlerowi. A potem razem z nim zaatakowała największego tutaj wroga Niemiec, kogoś, państwo, które stało na przeszkodzie podbojowi świata, czyli Polskę. Czyli zobaczcie, że kiedy dzisiaj czytasz jakiś komentarz, jakiś wpis na Twitterze, to pamiętaj, że on może pochodzić z Moskwy.
Nasi widzowie jeszcze komentują. Michał. Ktoś kiedyś powiedział, naród, który nie zna swojej historii, skazany jest na jej powtórne przeżycie.
W jeszcze gorszym wydaniu. W jeszcze gorszym. To nie będzie to samo, to będzie jeszcze gorzej.
A Józef Piłsudski powiedział, ten, kto nie szanuje i nie ceni swojej przeszłości, nie jest godzien szacunku teraźniejszości ani prawa do przyszłości. A powiedzmy, że polityka to jest...
Willi Piłsudskiego nad Bałtykiem, ta jest...
Dokładnie.
A także ten cytat jest umieszczony
przy pomniku, przypomniku Piłsudskiego w Lublinie, na Placu Litewskim. Polityka, tak jak mówiliśmy, to jest historia tylko dziejąca się dzisiaj. A ten, kto się nie interesuje polityką,
będzie miał złą historię, czyli przyszłość.
Drodzy Państwo, mówiliśmy o tym, że telewizja Idź Pod Prąd jest nadzieją dla Polski. Może rzeczywiście jesteśmy na razie w mniejszości, jesteśmy telewizją niewielką, ale...
Mamy taką piosenkę, a uczniów było 12. No już zobaczcie, co się stało.
No właśnie, uczniów też było 12.
Tam było troszkę więcej, ale niedużo, tam lekko ponad setkę. No.
Ale was jest wielu. 1000 gitar, czyli 1000 osób, które nas wspiera co miesiąc. Ta akcja wciąż trwa. Jest to pomysł pastora Pawła Chojeckiego. I mamy licznik, mamy animację, ile gitar, czyli ile wpłat jest w tym miesiącu. Prosimy bardzo. Wpłat, czyli gitar. Bardzo serdecznie dziękujemy.
460 serc, ja to mówię. No, czeka nas, widać, emocjonująca końcówka, bo już połowę miesiąca, jak to 17 września już mamy za sobą, a tu jeszcze połowy nie mamy. No, ale zwykle finisz jest lepszy niż ten czas rozbiegu, także liczymy, że i tym razem 1000 osób, a zwykle to jest trochę więcej, nas wesprze.
Polecamy najnowsze artykuły na idźpodprąd.pl. Tylko u nas Kościół katolicki to perpetuum mobile demoralizacji. Mecenas Artur Nowak, współautor książki Gomora w Idź Pod Prąd, a także Między dżumą a cholerą, bakterie chorobotwórcze w świetle nauki o stworzeniu, artykuł dr Małgorzaty Gazdy. Dzisiaj również spotykamy się o godzinie 18 w programie Idź Pod Prąd. Dogrywka już teraz zapraszam. A po programie, jak wesprzeć telewizję Idź Pod Prąd już teraz, a także pomysł dziś pastora Chojeckiego, jak rozpoznać Kościół diabła.
Pastorze... Niektórzy nie wiedzą, że w Biblii jest mowa o synagodze szatana i nie ma to nic wspólnego z Żydami. To znaczy ma w taki sposób, że ten Kościół szatana będzie się podszywał w prerogatywy, które ma naród żydowski. Jaki to Kościół? No to już sobie odpowiedzcie sami.
Dziękuję Ci serdecznie za dzisiejszy komentarz historyczno-polityczny i duchowy.
Dziękuję Tobie i dziękuję
Państwu. Pastor Paweł Chojecki, redaktor naczelny.
To są tematy, na które najlepiej, no, najbardziej lubię dyskutować, bo nikt praktycznie w Polsce takiej dyskusji interdyscyplinarnej, czyli biorąc wszystkie elementy pod uwagę. No mówię, profesor Wieczorkiewicz, Paweł Zychowicz, oni mówią o pewnych elementach tego, ale nie mówią o elementach psychologicznych często, nie mówią przede wszystkim o podstawowym czynniku polityki, czyli o władzy Jezusa Chrystusa. Bo tak jak pokazałem na początku, spójrz na mapę, zobacz, tam gdzie słowo Jezusa Chrystusa było blisko ludzi, tam powstały nowoczesne, dobrze prosperujące państwa dobrobytu i wolności. Dokładnie ten sam los mieliśmy na wyciągnięcie ręki. Czy dziś mamy? Nie wiem, ale wiemy, jaki jest kierunek, żeby to osiągnąć.
Dziękuję Ci serdecznie i widzimy się o godzinie 18. Do zobaczenia.
Jeśli chcesz, by niezależne od dotacji rządu dziennikarstwo przetrwało i rozwijało się w Polsce, poświęć dosłownie kilka minut na wsparcie telewizji Idź Pod Prąd. Nasza telewizja utrzymuje się dzięki comiesięcznemu wsparciu widzów. Jeśli uważasz, że rzetelnie spełniamy swój dziennikarski obowiązek, codziennie zapewniając Ci informacje, komentarze, analizy, a także sporą dawkę humoru, zachęcamy Cię do wsparcia naszej telewizji. Jak to zrobić? Wejdź na stronę idźpodprąd.pl/wsparcie. Wybierz cel wpłaty. Możesz jej dokonać przez DotPay, PayPal, Blik lub tradycyjnym przelewem z tytułem darowizna. Gramy i gnamy dalej.
Czy wiesz, że w Biblii jest mowa o kościele szatana? Otwórz sobie Księgę Objawienia. To jeszcze jest w czasie, kiedy jest Kościół na ziemi. To jeszcze nie jest czas Apokalipsy. Trzy pierwsze rozdziały Księgi Apokalipsy opisują jeszcze czas przed rozpoczęciem się tych zdarzeń związanych z końcem świata eschatologicznych. To jest jeszcze kościół, dokładnie 7 kościołów jest na ziemi i widać w kontrze do tych kościołów pojawia się takie zjawisko jak synagoga szatana, czyli instytucja, organizacja religijna, kościół, którego patronem, głową, nie wiem jak to tam nazwać, będzie sam diabeł. Jakie cechy są tego kościoła? Oczywiście będzie to kościół, który sprzeciwia się Bogu. Oczywiście będzie to kościół, który będzie realizował antyboże wartości. Ale jego głównym zadaniem opisanym w Księdze Apokalipsy jest zwalczanie prawdziwego kościoła Jezusa Chrystusa. Synagoga szatana będzie oczywiście pozorować kościół Boga, ale na różne sposoby będzie niszczyć prawdziwy, biblijny kościół chrześcijański. Kiedy dzisiaj patrzymy na kościół rzymskokatolicki, to widzimy odejście od Słowa Bożego. Widzimy niemoralność, która przekracza ludzkie pojęcie. Ale widzimy też zwalczanie biblijnych kościołów. Różne. Za pomocą oszczerstwa, że kościoły protestanckie to sekty. Za pomocą nasyłania prokuratury, za pomocą dyskryminacji przez załóżników katolickich rozsianych w przeróżnych instytucjach publicznych. Dzisiaj dla coraz większej ilości chrześcijan jest oczywiste, że ruch ekumeniczny to było wielkie zwiedzenie. Warto dzisiaj jasno sobie o tym przypomnieć. Jest kościół diabła i musimy umieć go rozpoznać i nie możemy wejść w żadne konszachty ekumeniczne z tą diabelską rzeczywistością.